Morderstwo niedoskonałe. Opowiadamy o zbrodniach, które po latach wciąż budzą emocje. Zapraszam, Tomasz Ławnicki. Wobec tej sprawy trudno pozostać obojętnym. Właściwie cała Polska żyła tą zbrodnią. I nic dziwnego, bo to dramat niespotykany. Ofiarą była 13-letnia dziewczynka. Potem okazało się, że sprawcą jest najpewniej jej niespełna 15-letni chłopak. A jeszcze później wyszło na jaw, że motywem zbrodni było najprawdopodobniej to, iż dziewczyna była z nim w ciąży. Sekcja zwłok 13-latki potwierdziła, faktycznie, dziecko spodziewało się dziecka, a ojcem dziecka, wszystko na to wskazuje, też było dziecko. Jak udało mi się potwierdzić, wkrótce czeka nas sądowy finał tej sprawy. W połowie grudnia Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach zaplanował 3 rozprawy z udziałem Kacpra Eś, dziś wciąż jeszcze 15-letniego. Gdy doszło do zbrodni, miał 14 lat, 11 miesięcy i 30 dni, czyli za swój czyn nie będzie odpowiadał jak dorosły. W połowie stycznia tego roku Kacper Eś decyzją sądu trafił do schroniska dla nieletnich. Jak informuje sędzia Tomasz Pawlik, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Gliwicach, 15-latek nadal przebywa w schronisku. Sędzia potwierdza, że już wkrótce odbędą się rozprawy w jego procesie.
Panie sędzio, zacznijmy od tego, gdzie w tej chwili przebywa 15-letni Kacper.
Mogę tutaj na to pytanie powiedzieć tylko ogólnie, że przebywa w schronisku dla nieletnich. No, natomiast nie mogę tutaj podawać konkretnej lokalizacji.
Czy on tam ma kontakt ze swoimi rodzicami? Jest odwiedzany przez nich?
Jest wydana zgoda na widzenie rodziców z nieletnimi raz w miesiącu na terenie placówki i też jest zgoda na to, żeby była jedna rozmowa telefoniczna w tygodniu.
Jakie są decyzje co do jego dalszego losu? Czy są już jakieś wyznaczone terminy dotyczące...
Sprawa się tutaj zbliża do, można powiedzieć, finału, czyli do rozprawy sądowej. Są wyznaczone terminy na 14, 15 i 16 grudnia. Sąd w tej sprawie zgromadził w zasadzie ten potrzebny materiał dowodowy, chociaż oczywiście nie wiadomo, czy jeszcze tutaj nie pojawią się jakieś kolejne potrzeby. Ale w każdym razie zostały zgromadzone opinie to zespołu diagnostycznego w schronisku, opinia badawczego zespołu, specjalistów sądowych, biegłych psychiatrów. Jest też opinia ze szkoły, badanie z DNA w zakresie ojcostwa nienarodzonego dziecka tej pokrzywdzonej.
Może pan ujawnić, jaki jest wynik tego badania?
Nie. Przepisy przewidują to nawet to w każdej sprawie, nie tylko w sprawie nieletnich. Szczególnie możemy powiedzieć, jaka jest kategoria dowodów. No natomiast przed rozprawą nie ujawniamy zawartości, a nic bardziej też nie formułujemy ocen, bo tej ocena tych dowodów będzie należała do sądu.
Ekspertyzy, o których mówi sędzia Tomasz Pawlik, to opinie zespołu diagnostycznego przy schronisku dla nieletnich, opiniodawczego zespołu specjalistów sądowych, psychiatrów z Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie oraz opinia ze szkoły, do której Kacper Eś uczęszczał, zanim trafił do schroniska. Czy to wystarczy sądowi do wydania decyzji o losie 15-latka? Przekonamy się w najbliższych dniach. Oczywiście wszystko będzie się toczyło za zamkniętymi drzwiami, ale nie ma wątpliwości, że media będą starały się śledzić te rozprawy. Tak jak śledziły to, co wydarzyło się na początku roku.
12 stycznia 2021 roku.
Tego dnia 13-letnia Patrycja Pałoń z Bytomia nie wróciła na noc do domu. Dziewczynka ostatni raz widziana była wieczorem w Piekarach Śląskich na ulicy Bytomskiej w okolicach poczty. To jakieś 2 kilometry, pół godziny na piechotę od granicy Bytomia. Autobusem, a kursują na tej trasie regularnie, jakieś 10 minut, góra kwadrans. Nie wiadomo było jednak, czy Patrycja do autobusu wsiadła. Pewne było to, że do domu nie dotarła. Przed północą rodzice zgłosili na policji zaginięcie.
13 stycznia 2021 roku.
Poszukiwania ruszyły już nocą. Rano śląska policja, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, opublikowała komunikat z apelem o pomoc w poszukiwaniach.
Jak ustalili policjanci, wczoraj około godziny 18 po kłótni ze znajomym 13-latka pobiegła w kierunku ulicy Bytomskiej w Piekarach Śląskich i do chwili obecnej nie wróciła do domu oraz nie nawiązała kontaktu z rodziną. Patrycja wygląda na 15-16 lat. Ma 158 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała. Ma niebieskie oczy i brązowe włosy do ramion. Ma też kolczyk pod wargą. Ubrana była w czarną kurtkę z kapturem, jasne dżinsy, białą bluzę z napisem North Carolina Academy, białe buty. Osoby, które mają informacje na temat zaginionej, policjanci proszą o kontakt z komendą w Piekarach Śląskich lub najbliższą jednostką policji.
Do apelu i rysopisu dołączone były zdjęcia. Spoglądała z nich uśmiechnięta 13-latka, faktycznie wyglądająca na trochę więcej niż wskazywałaby metryka. Policyjny komunikat poruszył ludzi na Śląsku i nie tylko. Za serce chwytał apel, jaki zamieścił w internecie kolega taty Patrycji, znany w mieście społecznik, zaangażowany m.in. w społeczną piekarską inicjatywę Radosław Palacz, który opowiadał, co przeżywają rodzice dziewczynki i prosił, by jego słowa trafiły wszędzie, gdzie się da, aby pomoc nadeszła na czas.
Słuchajcie, jest bardzo ważna sprawa. Zaginęła Patrycja Pałoń. Dziewczynka ma 13 lat. Patrycja jest córką mojego kolega Grześka. Grzesiu wiele razy pomagał mi w różnego rodzaju akcjach charytatywnych, jak i społecznych. I to jest nieprawdopodobne, co go spotkało. Słuchajcie, dziewczynka była ostatni raz widziana wczoraj o 18 w okolicach przystanku w Piekarach Śląskich koło poczty. Później ślad po niej zaginął, nie ma. Jej telefon, gdzieś tam logi jej telefonu były w okolicach Gliwic w godzinach pierwszej nad ranem i tyle, nie ma dziecka. Dziecko było bardzo zżyte ze swoimi rodzicami, nigdy nie uciekało, praktycznie non-stop w kontakcie i nie ma jej od wczoraj. Bardzo was proszę, udostępniajcie gdzie się da. Ja tutaj za chwileczkę pod tym filmikiem udostępnię wam zdjęcie Patrycji oraz wszystkie możliwe telefony i namiary, gdzie możecie zgłaszać. Proszę was, działajcie, udostępniajcie, rozmawiajcie o tym, gdzie się tylko da. Pół Śląska już o tym wie, niech się dowie, drugie pół Śląska, cała Polska, cały świat. Musimy Patrycję znaleźć.
To nagranie kolega taty Patrycji zamieścił na Facebooku około godziny 11.13 stycznia. Wieczorem edytował wpis, zamieszczając informacje o znalezieniu martwej dziewczynki. Policja, wiadomość o tym, że na nieużytkach na terenie Piekar Śląskich znaleziono ciało 13-latki z Bytomia, przekazała mediom około godziny 18. Na zwłoki dziewczynki natrafiono około 15 w okolicach węzła autostrady A1 przecinającej Śląsk. Choć pewnie słowo natrafiono nie jest tu właściwe. To nie był traf. To był rezultat ciężkiej pracy kilkudziesięciu policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich, wspieranych przez grupę śledczych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Oszczędzając brutalnych szczegółów, policjanci przyznawali, że dziewczynka została zamordowana w sposób wyjątkowo okrutny. Na jej ciele stwierdzono liczne obrażenia pochodzące od ciosów nożem. Zabezpieczanie śladów na miejscu odkrycia zwłok trwało do bardzo późnych godzin wieczornych. Wtedy jeszcze policja nie informowała, kto może być sprawcą. To ujawniono kolejnego dnia.
13 stycznia 2021 roku.
W pierwszych komunikatach podawano, że Patrycja ostatni raz widziana była w Piekarach Śląskich, że około 18 po kłótni ze swoim o 2 lata starszym znajomym pobiegła w stronę ulicy Bytomskiej, ale nie było wiadomo, czy wsiadła do autobusu, czy nie. Tak podawano, bo tak przekazywał ów o 2 lata starszy znajomy, który widział ją jako ostatni. Ale policja szybko się zorientowała, że relacja 15-latka jest pełna nieścisłości, a gdy dopytywano go o szczegóły, chłopak wyraźnie się gubił. W końcu pękł. Wskazał miejsce, gdzie ukrył ciało dziewczyny i przyznał, że to on to zrobił. Śląska Policja w komunikacie poinformowała, że kluczowe dla wyjaśnienia sprawy były zeznania świadka, który widział, jak Patrycja wsiada do autobusu. Nie sama, jak to wynikało z relacji jej chłopaka.
Nowe światło na sprawę rzuciły informacje przekazane przez świadka, z których wynikało, że 13-latka była widziana, gdy wchodziła do autobusu w towarzystwie swojego o 2 lata starszego, bliskiego znajomego. Było to sprzeczne z wersją przedstawioną wcześniej przez 15-letniego mieszkańca Piekar Śląskich. Chłopiec wielokrotnie zmieniał swoje wyjaśnienia, które budziły podejrzenia śledczych. 15-latek ostatecznie wskazał policjantom miejsce, gdzie znajduje się ciało dziewczyny. Zebrany przez policjantów materiał dowodowy wskazywał, że to najprawdopodobniej on jest sprawcą śmierci 13-latki. Nastolatek został zatrzymany, noc spędził w policyjnej izbie dziecka i wkrótce stanie przed sądem rodzinnym, który będzie decydował o jego dalszym losie. Jeszcze dzisiaj odbędzie się sekcja zwłok zabitej dziewczynki.
Tak 14 stycznia informowali policjanci. Na stronach śląskiej komendy zamieszczono nagranie z zatrzymania Kacpra Eś. Do mediów zaczęły docierać kolejne informacje, które wprawiały wręcz w osłupienie. Wynikało z nich, że 15-latek zabił, bo dowiedział się, że 13-latka zaszła z nim w ciążę. Zrozpaczony ojciec zamordowanej dziewczyny Grzegorz Pałoń mówił wtedy dziennikarzom, że jeśli podejrzenia dotyczące ciąży córki się potwierdzą, to Kacper Eś powinien odpowiadać za podwójne morderstwo.
On na pewno to podejrzewał. Wiedział, że Patrycja idzie do ginekologa i że to nie wyszło. Przyprowadził ją tutaj i zrobił to, co zrobił. Tak przypuszczamy. Z powodu tej planowanej wizyty u ginekologa zniknęła dzień wcześniej. Dlatego pewnie była w ciąży, ale na 100% tego teraz nikt nie wie. On to podejrzewał i widział, że to by wyszło z badania ginekologa. Dlatego przed badaniem ją zabrał.
Tak mówił tata Patrycji. Mama, pani Marzena Pałoń, dodawała, że oboje traktowali Kacpra jak własnego syna. I że nigdy by im do głowy nie przyszło, że może ich córce zrobić coś takiego. On nieraz przychodził do ich mieszkania, jeździł z ich rodziną na wakacje, bywał na kajakach, na rybach w Energylandii. Jak to określała mama Patrycji, był w porządku, normalny chłopak z normalnej rodziny. Opisywała, że wprawdzie ojciec Kacpra pracował w Niemczech, ale jego mama zajmowała się nim dobrze. Mówiła też, że Kacper ma młodszego brata, którym się opiekował. Nic. Absolutnie nic, co dawałoby jakiś sygnał do niepokoju. Tata Patrycji dodawał, że Kacper musiał jakoś zwabić córkę na te nieużytki. Ona sama z siebie raczej niechętnie by przyszła w takie miejsce.
Gdyby się kłócili, na pewno by tu nie przyszli, bo Patrycja nie jest głupia. Raczej trzyma się przy ludziach. Była bardzo mądrą dziewczyną.
To by świadczyło o tym, że to nie mógł być impuls ze strony sprawcy. To była zbrodnia zaplanowana. Jakby wiedział, że musi zabrać dziewczynę gdzieś na odludzie, gdzie nie będzie świadków i nikt nie usłyszy wołania o pomoc. No i musiał mieć przy sobie, jak to określono w ekspertyzie z sekcji zwłok, ostre narzędzie. Notabene, policji w miejscu znalezienia ciała ofiary nie udało się znaleźć noża, którym nastolatka została zabita. Pomimo podjętych prób, nie znaleziono narzędzia zbrodni, przyznawała później prokuratura w Tarnowskich Górach. A rodzice Patrycji dziennikarzom opowiadali, że gdy córka zaginęła, Kacper zaangażował się w jej poszukiwania. Jeździł z mamą i tatą 13-latki na komisariat, całą noc czekał na wiadomości o losie dziewczyny.
Myśmy go traktowali, był w porządku, normalny chłopak, rodzina tak samo od niego, ojca nie znamy, ale matkę znamy,
normalni
ludzie. Nie było nic w ogóle poznać, ani nic, żeby coś w ogóle było na rzeczy. Jeszcze z nami ją szukał, jeździł radiowozem, jeździł na komisariaty i w ogóle wszystko, nic.
On ją zabił i koło mnie stał całą noc na komisariacie.
Wydawało mu się, że on... 15-latek, przepraszam, właściwie 14-latek, że jest w stanie wywieźć w pole cały sztab policjantów, że nie będą w stanie dojść, kto to zrobił.
15 stycznia 2021 roku.
Tego dnia ujawniono informacje z sekcji zwłok Patrycji. Ekspertyza potwierdziła to, co wydawało się nieprawdopodobne. Tak, 13-latka była w ciąży. Jak słyszeliśmy w rozmowie z rzecznikiem Sądu Okręgowego w Gliwicach, przeprowadzone zostały badania DNA, aby stwierdzić ojcostwo, ale informacja o wynikach pozostaje niejawna. Wieczorem tego dnia ulicami Piekar Śląskich przeszedł Marsz Milczenia. Marsz ruszał z terenu nieużytków, gdzie odnaleziono zmasakrowane zwłoki nastolatki. Uczestnicy stawiali tam zapalone znicze, potem w całkowitej ciszy szli do bazyliki w Piekarach Śląskich. W marszu brali udział zwykli mieszkańcy Piekar i Bytomia, znajomi i przyjaciele zamordowanej Patrycji, ale także i jej rodzice wraz z młodszym bratem oraz rodzice zatrzymanego Kacpra. I obie te rodziny już na początku marszu zdobyły się na poruszające gesty. Wspomniany wcześniej społecznik z Piekar, Radosław Palacz, współorganizator marszu, opisywał to tak. W imieniu rodzin, które spotkała niewyobrażalna tragedia, dziękuję wszystkim uczestnikom marszu. Marsz rozpoczął się dramatycznym wydarzeniem. Rodzice Kacpra padli na kolana przed rodzicami świętej pamięci Patrycji i prosili o wybaczenie. Tak ogromnej skruchy i żalu ja, 42-letni chłop, jeszcze w swoim życiu nie widziałem. Ludzie w tym momencie pękli. Wielu w końcu zrozumiało, jaki horror przeżywa rodzina dziewczynki, ale też chłopaka. Widząc pojednanie rodziców, ludzie po prostu płakali razem z nimi. Dwie rodziny, dla których w jednej chwili świat się zawalił, szły ramię w ramię z setkami innych, w ciszy, w zadumie, w rozpaczy. Piekary Śląskie to wyjątkowe miejsce. Już wiele razy w obliczu różnych dramatycznych zdarzeń potrafiliśmy się jednoczyć i solidaryzować. Nie inaczej było dzisiaj. Obie rodziny, które zostały dotknięte tragedią, doświadczyły ogromu wsparcia ze strony maszerujących. Cele marszu były jasne i mamy nadzieję, że ta ogromna tragedia będzie sygnałem alarmowym dla nas rodziców, dla nauczycieli, wychowawców, ale przede wszystkim dla młodzieży. Kochane dzieci, drodzy rodzice, rozmawiajmy. Rozmawiajmy, rozmawiajmy. Przemoc nigdy nie jest rozwiązaniem. Radosław Palacz apelował też do mieszkańców Piekar, by nie piętnowali rodziców Kacpra, by nie urządzali im żadnego linczu, po którym ci poczują się bez wyjścia i opuszczą miasto. Wskazywał, by brać przykład z rodziców zamordowanej Patrycji, którzy mimo tragedii potrafili rodzicom chłopaka podać rękę. Ale jak się przejrzy internetowe komentarze z tamtych dni, to trudno oprzeć się wrażeniu, że to nie rodzice Kacpra, ale mama i tata Patrycji trafili pod pręgierz. Znalazło się wielu chętnych do publicznego wymierzania kary chłosty i nieżyjącej Patrycji, i jej rodzicom. To nie miejsce na przytaczanie wszystkich obrzydliwości, jakie wówczas opublikowano. Najczęściej w wulgarny sposób wytykano to, że jak to się stało, że taka młoda dziewczyna mogła być już w ciąży. Jak? Nie zamierzam rozsądzać, czy Patrycja była ofiarą braku jakiejkolwiek edukacji seksualnej w szkole, czy może wręcz przeciwnie. Bardziej jest to kwestia tego, że współczesna popkultura, muzyka, film, media społecznościowe są pełne seksu, a pornografia nigdy wcześniej nie była tak dostępna jak dziś. Niezależnie od poglądów na tę sprawę, powtórzę, Patrycja była ofiarą. Nie jestem w stanie pojąć, jak to jest, że przy każdej tego typu okazji znajdzie się wiele osób, które to ofiarę obarczają winą. Bo po co szła tak późno, bo po co pojawiała się w takiej nieciekawej dzielnicy, bo spódniczkę miała za krótką, jakby to stanowiło jakiekolwiek usprawiedliwienie dla sprawcy. A co z Kacprem? Został umieszczony w schronisku dla nieletnich, początkowo na 3 miesiące, potem ten okres decyzją sądu był wydłużany. Wiadomo, że na 4 tygodnie został skierowany na obserwację psychiatryczną. Opinia biegłych psychiatrów będzie w jego sprawie decydująca, bo właściwie, jeśli sąd w Tarnowskich Górach uzna, że to Kacper Eś jest sprawcą zabójstwa 13-letniej Patrycji, to w grę wchodzą dwie decyzje. Jeżeli lekarze stwierdzili u niego zaburzenia psychiczne, może trafić do ośrodka psychiatrycznego. Ale jeśli w ich opinii nie ma mowy o takich zaburzeniach, chłopak najpewniej trafi do poprawczaka. Tata Patrycji, Grzegorz Pałoń, zapowiadał, że będzie walczył o to, aby Kacper był sądzony jak osoba dorosła. Sędzia Tomasz Pawlik w rozmowie ze mną przyznaje jednak, że taki proces nie wchodzi w grę. Prawo w tej mierze jest jednoznaczne.
Rozumiem, że nie ma takiej opcji, aby ten 15-latek był sądzony jako osoba dorosła.
No, wiadomo, że tam niewiele zabrakło, ale nie miał lat 15, w związku z tym czy obowiązujące przepisy tutaj nie przewidują możliwości, żeby odpowiadał jako osoba dorosła.
Jak w takim razie wygląda procedura? Normalnie w tego typu procesach przy osobach dorosłych jest to akt oskarżenia, a w tym przypadku jak to będzie wyglądało?
No, tutaj jest postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego tak naprawdę, czyli sąd tu będzie ustalał, czy rzeczywiście dopuścił się zabójstwa, czy rzeczywiście chodziło też o, mówię takim popularnym językiem, żeby nie zanudzić przepisami, czy rzeczywiście chodziło też przy tej okazji o przerwanie ciąży. No i też jest kwestia, w jaki sposób ewentualnie doszło do tej ciąży, czy też się nie wiązało z czynem karalnym, bo tutaj oczywiście o przestępstwach nie może być mowy.
Maksymalna kara, jaka mu grozi, to?
No tutaj jest możliwość, jako najsurowszy środek, bo tutaj kary się nie stosuje, do nieletnich nie stosuje się kar, tylko odpowiednie środki, czy wychowawcze, czy poprawcze, więc najsurowszy środek to może być środek poprawczy w postaci umieszczenia w zakładzie poprawczym.
I wtedy maksymalnie do 21
roku życia, natomiast wzmianka o tym w odpowiednim rejestrze będzie widniała do 23 roku życia.
Jaki wniosek z tej tragedii płynie dla rodziców? To już przytaczałem opinię. Rozmawiać i jeszcze raz rozmawiać ze swoimi dziećmi, ale to działa w obie strony. Ten sam wniosek płynie dla nastolatków, którym wydaje się, iż wplątali się w coś, iż znaleźli się w sytuacji bez wyjścia. Rozmawiać i jeszcze raz rozmawiać. Jeśli jakiemuś młodemu człowiekowi wydaje się, że rodzic nie jest właściwym adresatem rozmowy, to na pewno znajdzie się ktoś inny, kto wysłucha i doradzi. Na pewno nigdy nie jest wyjściem właściwym jakieś rozwiązanie ostateczne, rujnujące życie. Swoje, czyjeś, a zazwyczaj i jedno, i drugie. Na profilu Patrycji na Instagramie cały czas przybywa komentarzy. Tęsknimy cholernie. Już tyle czasu Cię nie ma. Spoczywaj, aniołku. Boże, wróć do nas, piszą jej przyjaciele pod zdjęciem, jakie wrzuciła w dniu swojej śmierci.